Witam serdecznie. Cieszę się, że znowu mam okazję być wśród Was. Mam pozdrowienia też z rodziny. Nasze starsze dzieci jeszcze przyjeżdżają dzisiaj wieczorem, bo jutro muszę z nimi do Warszawy jechać. No to cieszę się, że mam właśnie tę okazję. Kazanie dzisiaj będzie na taki temat, jaka jest różnica. Istnieją takie żarty tego rodzaju. Ktoś zapyta, jaka jest różnica między tym i tamtym. I oczywiście partner nie wie. A potem zapada taka niespodziewana odpowiedź. Może usłyszeliście już takiego żartu kiedyś? Na przykład, teraz działa urządzenie. Jaka jest różnica między mną a noworodkiem słonia? Wiecie? Nie wiecie. No, 10 kg. Ja mam 10 kg więcej. A nie powiem wam, ile tamten ma. Właśnie to jest taki żart. Jaka jest różnica między tym i tamtym? Nie wiecie? I niespodziewana odpowiedź. Rozumiemy? Dobrze, idziemy trochę dalej. Czytamy list do Filipian. I tutaj, zaraz czytam właśnie cały ten fragment, tutaj chodzi o różnicę między wierzącym a niewierzącym. Jeśli ja teraz zadaję pytanie, jaka jest różnica między wierzącym a niewierzącym, to na pewno macie całą listę odpowiedzi w głowie. A pytanie, czy dostałbym tych samych odpowiedzi, gdybym spytał twoich najlepszych przyjaciół, twoje rodzeństwo, twoich nauczycieli, jaka jest różnica między wierzącym a niewierzącym i w jaki sposób można wyrażać tą różnicę. Czy mamy inaczej mówić, mamy się inaczej zachowywać, inaczej się ubierać, śpiewać inne piosenki. Po tym wszystkim można dyskutować. Jednak jedno jest pewne. Są jasne wewnętrzne różnice, które się jednak też przełożą na zewnątrz. Pan Jezus powiedział, wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól traci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i poteptanie przez ludzi. Może potrafisz tak precyzyjnie opisać, co się stało wewnętrznie, kiedy stałeś się chrześcijaninem, dzieckiem Bożym. Ale chodzi o smak. Musimy teraz inaczej smakować. Świat wokół nas czuje nasz smak nie przez język, tylko przez oczy i uszy. Przez nasze zachowanie. W jaki sposób różnia się sól od całej reszty w garnku? Apostoł Paweł pisze właśnie w tym fragmencie o tych różnicach. Czytam właśnie teraz ten fragment. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę tak się i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły, wespół z Klemencem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Tutaj mamy całą listę tych różnic. Pierwszy punkt. Jedność i pokój z nimi zamiast ciągłych awantur i kłótni. Paweł napisał, upominam Ewodię i upominam Syntychę. Na pewno te dwie siostry były zaskoczone, kiedy przyszedł ten list do sporu i został publicznie odczytany. I zapadły właśnie ich imiona. I na pewno się nie spodziewały, że Kościół wszystkich wieków teraz zna ich imiona. Może to było dość mocne napominanie. Ale Paweł też wyraża tutaj, że walczyły razem z nim za Ewangelię i ich imiona są w Księdze Żywota. Chodzi o to, aby dążyć do pojednania, aby mieć dobre, ustrojone relacje. To jest pierwszy punkt. To jest pierwszy element tego dobrego smaku, który świat chce u nas tam wyczuć. Ten dobry smak. Jak patrzymy wokół nas, to widzimy świat, który jest zapragniony dobrych relacji i nie ma tych dobrych relacji. Ja raz rozmawiałem z jednym z naszych studentów, ja byłem jego mentorem, i on mi odpowiadał, że wśród swoich kolegów są tylko tacy, które strasznie boją się ożenić. Nie chcą się ożenić, bo boją się tego. Patrzą na siebie i widzą całą tą niezdolność do dobrych relacji, więc boją się tak na całe życie się z kimś połączyć. Mają w swoim otoczeniu złe przykłady małżeństw. Więc boją się. Po jednej stronie pragną dobrych relacji, po drugiej stronie są świadomi, że brakuje nam zdolności do dobrych relacji. Jeśli my mamy wśród nas w sporze dobre relacje, ustrojone relacje, to jest to ogromne świadectwo dla świata wokół nas. Jeśli my dążymy do dobrych relacji, jeśli jest w nas pragnienie, aby się pojednać, to jest to bardzo dobre. No przecież, jeśli jesteśmy wierzącymi, to wiemy coś o tym, co to znaczy wyznać swoje grzechy, przyznać się do swoich błędów, prosić o przebaczenie, dążyć do pojednania. Sami jesteśmy pojednani z Bogiem, mam co najmniej taką nadzieję. No to wiemy coś na ten temat. I to jest nasz plus. Ludzie, którzy tego jeszcze nie znają, no jak mają dążyć do tego? Masz pragnienie w sobie, aby być pojednanym z innymi? Mam taką nadzieję. To byłby ten dobry smak. Drugi punkt. Radość zamiast narzekania. Paweł pisze tutaj, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Coś się wyłączył, to nas nie przeszkadza. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. No jak można po prostu wymagać radość od kogoś? A Paweł ma coś takiego na myśli. Patrzcie na Pana Jezusa i patrzcie na to, co wszystko w Nim już macie. I wtedy radość w was rośnie. Jak patrzycie na Pana Jezusa, i na to wszystko, co w nim macie, to rozwija się ta radość. Jeśli rozmyślam nad tym, co w Jezusie Chrystusie już wszystko mam, to mogę być bardzo wdzięczny i radosny. On sprawiał, że jestem dzieckiem Bożym. Sprawiał, że moje grzechy są przebaczone, że ja mam przyszłość, że ja mam nadzieję, że ja mam kogoś obok mnie, który zawsze towarzyszy mnie. I który zawsze jest gotów, aby mi pomóc, mnie wzmacniać. To jest już bardzo dużo. A jak patrzę jeszcze na to, co On jeszcze mi dał, to mam naprawdę powód, aby być radosny, aby być wdzięczny. On dał mi oprócz tych duchownych dóbr jeszcze no takich materialnych. Jak się budziłem rano dzisiaj, to byłem w takim ciepłym pokoju. Ja mogłem się myć gorącą wodą. Nie musiałem najpierw szukać jakiegoś jeziora i tam tak, przebić taką dziurę, aby się myć. Nie, ja miałem tam wodę ciepłą bezpośrednio z kranu. Czy ja jestem tego świadom i jestem za to wdzięczny? Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy jutro mieli tylko to, za co dzisiaj byliśmy wdzięczni. Mamy powód, aby być wdzięcznymi. Mamy powód, aby radować się Panu, jak patrzymy na to, co wszystko on nam dał. I to są duchowe i też materialne dobra. Radujcie się Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. To znaczy patrzcie na to, co wszystko już macie. To możecie przestać narzekać. I możecie zacząć się radować. Następny punkt. Łagodność i dobroć zamiast walki o najlepszej pozycji. Tutaj czytamy skromność wasza. Niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Skromność albo łagodność i dobroć. No, jak patrzymy na świat wokół nas, to widzimy tutaj wszędzie taką walkę o władzę. Każdy chce mieć dla siebie najlepszą pozycję. Każdy stara się, aby być w stanie manipulować innych wykorzystywać. Jezus dał nam taki przeciwny przykład. Jezus się uniżył. Jezus był skromny, był łagodny. On nie chciał wykorzystywać innych. A wiecie co? Jak będziemy kiedyś w tym Królestwie Bożym, to już też nie będzie tego. Nie będzie wykorzystywania innych. Nie będzie manipulacji innych. Będą uzdrowione relacje. Tam już nie będziemy się bać, że inni ludzie będą chcieli nas tylko wykorzystywać. Będą chcieli nas manipulować. Będą chcieli nas ograniczyć. Nie, tu będzie inaczej. A my jako zbór możemy dać już taki dobry przykład tego. Nasza skromność, nasza łagodność niech będzie znana wszystkim ludziom. Co widzą inni ludzie, jeśli patrzą na nas? Czy oni widzą, doświadczają czegoś z tej łagodności, z tej skromności, dobroci? Fajnie by było. To byłby ten dobry smak, który ma inni powinni odczuwać tam, jak spotykają się z nami. Następny punkt. Pokój ze sobą i ze światem zamiast zmartwienia i zatroskania. Czytamy tutaj, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, bo wierzcie, proszę wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jak patrzymy na ten świat wokół nas, to są tam rzeczy, które mogą nas bardzo zaniepokoić. Słyszymy o kryzysach. Słyszymy o tym, że bezrobocie wzrasta, że wojny tam są na różnych miejscach na tym świecie. Zagrożenia różnego rodzaju. Ludzie boją się końca świata. To wszystko może nas prowadzić do tego, abyśmy się strasznie martwili, co będzie z nami, czy będziemy mieli pracę w przyszłym roku, czy będziemy mieli gdzie mieszkać. Różne martwienia mogą być w naszym życiu. I Pan Bóg wzywa nas teraz do tego, abyśmy to wszystko powierzyli Jemu. To nie jest tak łatwo. Bo ja mogę myśleć, no jeśli ja nie troszczę się o to, no, kto będzie się troszczył? Najlepiej, jak sam się troszczę o wszystkim, o wszystko, to co najmniej mam pewną nadzieję, że to dobrze wyjdzie, bo ja potrafię coś. Ja boję się oddać tą troskę komuś innemu. Ale Bóg mówi, ja jestem tam. Ja czekam na to, abyś mi oddał swoje troski. Ty masz być wolny do tego, aby się troszczyć o to, co ja chcę. A ja przyjmuję się twoimi troskami. I to jest bardzo wyzwalające. Ja raz to w szczególny sposób doświadczyłem. Ja byłem studentem i pewnego dnia, przepraszam, ja jestem trochę przeciemniony. Pewnego dnia rozumiałem, miałem taki niedobry rok w studiach i nie potrafiłem się porządnie przygotować na wszystko, więc pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że mam do pisania jeszcze taką pracę. Ta praca miała mieć 40 stron i miałem ją oddać. Ja jeszcze nic nie napisałem, wcale nic. I miałem tą pracę oddać już za 2 tygodnie. Ja byłem tak wystrażnięty, jak leżałem na łóżku wieczorem, że po prostu nie mogłem zasnąć. No i jedyna możliwość była po prostu oddać to Bogu. Ja się modliłem i wyznałem się do tego, że to też jest moja wina, ale teraz nie mam innej możliwości, aby po prostu oddać to Bogu. Na podstawie tego, że On obiecał swój pokój. I dostałem tak niespodziewanie, taki wewnętrzny pokój. Mogłem zasnąć. Następnego dnia wybrałem się za tą pracą i na sam końcu się udało. Ostatniego dnia o 12 w nocy właśnie oddałem pracę w jednym takim urzędzie pocztowym. I to był ostatni moment, ale udało się. Więc to jest taki pokój, który przewyższa nasz rozum. Nasz rozum może nam powiedzieć, to jest stracona pozycja, wszystko jest marnowane. Ale Bóg i tak daje nam pokój. I Bóg chce, abyśmy Mu powierzyli nasze troski. Czy masz pokój ze sobą i ze światem wokół siebie? To jest coś. I Bóg nam to oferuje. I to jest wielkie świadectwo też w naszych czasach. I ostatni punkt. Skupienie się na tym, co dobre, zamiast na tym, co najgorsze. Tutaj czytamy. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. O czym najbardziej lubimy myśleć? Może jak myślimy też o innych ludziach? Jak myślimy o naszych żonach, o naszych mężach? Myślimy o dobrych rzeczach? Co raczej o tym, co nas przeszkadza? Co nas denerwuje? Jak zostaliśmy ślepo traktowani? Można nawet litować się tak nad sobą. I ktoś kiedyś powiedział, że takie litowanie się nad sobą to jest wypłakanie się na pierś diabła. I diabeł do nas mówi: dobre dziecko, myśl dalej, myśl więcej w taki sposób, więcej, więcej. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy myśleli o tym, co prawdziwe, co dobre, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Jak ja myślę o kimś innym, czy ja myślę o jego dobrych cechach? Bóg myśli o nas w taki sposób. Jak Bóg widzi nas, to widzi tego człowieka, którego On na początku zaplanował i w którego On jest w stanie nas zmieniać. On patrzy na nas w taki sposób. Jak Bóg widzi pijaka tam gdzieś na ulicy, to on widzi tego człowieka w taki sposób, jak on go na początku zaplanował. Widzi ten potencjał, który on sam złożył w tego człowieka. Widzi, co może się z nim jeszcze stać, jeśli tylko Bóg może wziąć go w swoje ręce. Może powinniśmy w taki sam sposób patrzeć na innych ludzi. Może powinniśmy patrzeć na to, co Bóg może z nich robić. Powinniśmy patrzeć na to oczyma Boga, oczyma Jezusa Chrystusa. Myślę tylko, Paweł nawet pisze tylko tutaj o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest sotą i godne pochwały. To też jest częścią tego dobrego smaku. Pytanie, jak ja smakuję? Czy ja jestem smaczny dla innych? Bardzo sobie tego życzę. Jaka jest różnica między diamentem i brygietem węglowym? No wiecie, jaka jest taka różnica? No tak, w cenie oczywiście. Ale powiem wam coś, to jest dokładnie ten sam materiał. Diament jest z węgla i to też to jest z węgla. To jest ten sam chemiczny materiał. Tylko, że diament ma inną wewnętrzną strukturę. Te atomy węgla w diamencie są inaczej układane. Mają inną strukturę i to sprawia, że diament jest twardy i przejrzyste i żmi. A tutaj w tym węglu są znowu inaczej układane i to sprawia, że to jest miękki i czarny. Ten diament podaje światło dalej. Światło, które na niego świeci, on podaje tego, to światło dalej i dlatego żmi. Ale brykiet węglowy pochłania wszelkie światło. I właśnie na tym polega ta różnica. Czy ja jestem kimś, który podaje światło dalej? Który wykazuje jedność i pokój z innymi zamiast ciągłych awantur i kłótni? Który wykazuje radość zamiast narzekania? Dobroć i łagodność zamiast walki o najlepszą pozycję? Pokój ze sobą i ze światem zamiast zmartwienia i zatroskania i skupienie się na tym, co dobre, zamiast na tym, co najgorsze wokół nas i w innych ludziach. Jeśli ja czytam całą tą listę, to wyraźnie widzę swoje braki. Często ja nie jestem tak smaczny dla innych. To mogę się tylko zwracać do Jezusa. I prosić Go o tym, aby On wypełniał te braki. Bo On jest tym, który to wszystko wykazuje. On jest łagodny. On jest dobry. On jest spokojny. On dąży do pojednania. I On skupia się na tym, co dobre, zamiast na tym, co najgorsze w nas. Więc idźmy za Nim. I to będzie bardzo dobre. Dla nas jako zbór i też dla świata wokół nas. Amen.
Chcielibyśmy powstać do modlitwy. Kiedy modlić się też, abyśmy byli gotowi być tak szlifowani, kształtowani jak ten diament, a nie pozostawać w tej postawie tego węgla.